Jak myślicie, o czym będę mówił dzisiaj? To żeby nie było tak, że nie będę mówił o ewangelizacji, to tak jeszcze zanim przejdę do tego tematu, chciałbym powiedzieć, że za tydzień z taką ekipą prawie 20-osobową wybieramy się na Poland Rock na cały tydzień, właśnie na ewangelizację i jakbyście byłby wdzięczny, pamiętali o nas w swoich modlitwach w przyszłym tygodniu, będziemy bardzo wdzięczni i w ten sposób byli obecni tam z nami. Bo cieszy mnie bardzo to, że niektórzy z was, nie tylko z naszego kościoła, dopytują się mnie, kiedy następny Bethlehem Outside będzie. Co, wakacji nie będzie? O, jaka szkoda. Więc, ale w ten sposób można też być tam obecnym i przyłożyć swoją rękę do tego dzieła. Więc polecamy się. Ta ostatnia pieśń była przypadkowa. Co to było? Tak jest, brawo. Nie wiem, czy to nie najbardziej znany psalm tak naprawdę i wśród ludzi wierzących i niewierzących. W wielu filmach go jest cytowany, najczęściej chyba przy pogrzebach. Nie wiem dlaczego, ale może i to ma sens. Ciekawy jestem, czy wasz jest to jeden z ulubionych również. I ciekawe, co byście mi powiedzieli, jakbym się was zapytał, dlaczego akurat ten tak bardzo lubicie. I pomyślałem sobie o tym, że jakbym nie znał autora, jakbym nie znał reszty Biblii, a tylko ten jeden psalm, to co mógłbym wyczytać z jego treści na temat jego autora? I poprosiłem kilka osób, co do których wydaje mi się, że nie mają na co dzień do czynienia wiele albo nic z Biblią i również z Bogiem, żeby na podstawie tylko tej treści napisałem w kilku zdaniach, co myślą o autorze tego psalmu, tego utworu literackiego. I jedna z tych osób napisała tak. Jest pogodzony ze swoim losem i życiem. Możliwe, że po jakichś przejściach, nawet jeśli mu czegoś brakuje lub z kimś się wadzi, to już się tym nie przejmuje jak kiedyś. Żyje spokojnie z dnia na dzień, ciesząc się kolejnym dniem, jakby przeprowadził się do spokojnego miejsca, do domku nad jeziorem lub w góry. Bardzo ładnie. Tak można by rzeczywiście pomyśleć. A ja sobie napisałem tak, co ja bym pomyślał, już jako osoba wierząca, mająca relację z Bogiem. Ktoś, kto prowadzi spokojne życie, jego potrzeby są zaspokojone, niczego mu nie brakuje, nie boi się nawet, gdy powinien. Ma świadomość Bożej obecności w jego życiu, Bożej opieki i troski o niego. Jego życie jest pełne, a nawet ponad miarę Bożej dobroci. Ma dobry kontakt z Bogiem, ma pewność co do swojej przyszłości z Bogiem. I gdybym nie znał autora tak do końca albo w ogóle, i przeczytał ten tekst i tak pomyślał o autorze, pojawiłaby się w moim sercu, w moich myślach taka pozytywna zazdrość. Też bym tak chciał. Pewnie każdy jak z nas czyta ten psalm, myśli sobie, o właśnie, ja też bym tak chciał. Dlaczego u mnie tego tak nie ma? No ale znamy tego autora i wiemy, że to był Dawid. Więc przypomnijmy sobie kilka faktów z jego życia. Był najmłodszym, 8. synem Jesaja. A był nielubiany przez swoich braci prawdopodobnie, a przynajmniej były takie momenty, kiedy to było widać, wszystkich faktów nie znamy. Był bardzo wcześnie namaszczony przez Samuela na króla Izraela, chociaż nie mógł bardzo długo objąć tego tronu ze względu na wrogość i zazdrość Saula, aktualnego króla. Saul prześladował go, chciał go dopaść i zabić wręcz. W wyniku tego uciekł do wrogów Izraela, do Filistynów, gdzie osiadł ze swoją rodziną, świtą i wojownikami. Tam również okazało się, że nie było bezpiecznie. Kiedy go nie było w miejscowości, w której mieszkali, to ktoś napadł ją, uprowadził cały dom, całą rodzinę. Musiał gonić ich i odbijać. W późniejszym czasie jego żona Michal nie za bardzo go lubiła, delikatnie mówiąc. Drwiła z niego, wyśmiewała go. Pamiętacie też ten grzech z Batrzebą i konsekwencją tego było to, że zaaranżował morderstwo jednego z najlepszych swoich wojowników, Uriasza. Jego syn Amnon zhańbił, zgwałcił swoją siostrę Tamar. W wyniku zemsty Absalom, jego kolejny syn, zabił Amnona. Nie wiem, czy pamiętacie, że on też zdecydował się na spis ludności wbrew woli Boga, co przyniosło straszne skutki dla Izraela. Około 70 tysięcy osób zginęło wtedy w wyniku plagi. Był taki wojownik Szeba, który zbuntował prawie całego Izraela przeciwko niemu. Absalom również zbuntował się przeciwko niemu, w wyniku czego Dawid musiał z całą swoją świtą uciekać z Jerozolimy wręcz. ze swoim dworem, a przed, już jak był stary, przed jego śmiercią, nawet jego kolejny syn, który to był Adoniasz z kolei, wszyscy na A, ciekawe, Adoniasz również obawiał się królem wbrew jego woli. Więc czy znając autora i treść tego psalmu, rzeczywiście już nie tak samo mi się jemu zazdrości, jak bez poznania jego życia. A nawet w ogóle mi się nie zazdrości. Oczywiście często zazdrościmy mu i chcielibyśmy być tak duchowi, mieć taki kontakt z Bogiem jak Dawid. Są nawet pieśni, starsze pokolenia może pamiętają, jak Dawid chce robić to, jak Dawid chce robić to, jak Dawid chce śpiewać, jak Dawid chce tańczyć, jak Dawid chce klaskać wręcz, czy ufać Bogu. Ale czy rzeczywiście jestem gotów na to, żeby wziąć cały pakiet? A kiedyś była taka akcja, nie wiem, czy kojarzycie, na parkingach przed marketami, na miejscach dla inwalidów. Pamiętacie, jak to brzmiało? Wziąłeś moje miejsce, weź moje kalectwo. Mojżesz był niesamowitą osobą. Doświadczał wspaniałych i Bożych cudów w swoim życiu, których można naprawdę mu pozazdrościć. Rozmawiał z Bogiem jak człowiek z człowiekiem, ale patrząc na jego drogę i na jego życie, wcale mu nie zazdroszczę i nie wiem, czy byłbym gotów się na to zdecydować. Pod koniec swojego życia, które to poświęcił na realizowanie Bożego planu dla Izraela, usłyszał, że Izrael i tak odejdzie od Boga, nie będzie mu wierny. Apostoł Paweł, niesamowity przykład dla nas, niesamowity przykład ewangelisty, sukcesu w misjach, które kontynuował i zaczynał. Również jeśli chodzi o doświadczanie duchowych darów, przebywania z Bogiem, używania Go przez Boga. I mogłem zacytować fragment z drugiego listu do Koryntian, gdzie on wypisuje również wszystkie rzeczy, których doświadczył, które groziły mu śmiercią i gdzie był na granicy śmierci ze względu na Chrystusa, ze względu na Ewangelię i ze względu na ten styl życia, jaki wybrał. A to już nie jest do pozazdroszczenia. I mogłem tak mnożyć wielu bohaterów biblijnych, mówiąc o tym, jacy byli duchowi, jakie życie wspaniale wyglądało. Wielu z nas by chciało właśnie w taki sposób być blisko Boga, w taki sposób Go doświadczać i w taki sposób być przez Niego używani. Ale czy jesteśmy gotowi na cały pakiet? Czy jesteśmy gotowi też na tą drogę? Na to dromos, czyli to greckie słowo, które jest używane w Nowym Testamencie na drogę i na bieg. Czy jestem gotowy na ten bieg, który Bóg ma dla mnie? Apostoł Paweł powiedział, nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia, zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu, dromos, oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. To był jego cel życia. I pamiętacie też jego już bardzo znane słowa z drugiego listu do Tymoteusza, kiedy był świadom już bliskości swojego końca tutaj na ziemi, kiedy powiedział, toczyłem piękny bój, bieg, dromos ukończyłem, wiarę zachowałem. Wiecie, moglibyście mi powiedzieć, a to był Paweł, gdzie mi tam do Pawła? Wiecie, 3 tygodnie temu pożegnałem swojego przyjaciela w wieku 50 lat i na nabożeństwie pożegnalnym usłyszałem o nim właśnie te słowa. Powiedziano, piękny bój, Artur, toczyłeś. Bieg dokończyłeś, wiarę zachowałeś. I ja znałem go tylko niecałe 2 lata, końcówki jego życia, ale tylko patrząc na te minione 2 lata, mogłem widzieć, że te słowa nie były jakąś kurtuazją, czy grzecznością, czy jakimś rytuałem stałym na ich nabożeństwach, ale rzeczywiście jego dotyczyły do samego końca. I jest to możliwe dla każdego z nas. W naszym chrześcijańskim życiu nie mamy jakiejś mapy drogowej, ale mamy tego, który nas chce prowadzić i który chce przewodzić nam na tej drodze. On zna dobrze naszą drogę, zna też nasze zmagania, nasze porażki, nasze decyzje, nasze pragnienia, nasze myśli. I potrzebujemy słuchać Go. Potrzebujemy też Jego słowa, które chce, jak wiemy, być i powinno być lampą dla naszych stóp na naszej drodze, na naszym dromos. I co do tego trzeba? Ja sobie pomyślałem, że wystarczą do tego tylko 3 rzeczy. Albo i aż, zależy jak na to spojrzeć. Po pierwsze, badać swoje serce, czy rzeczywiście jestem we właściwym miejscu. Po drugie, słuchać, co do mnie mówi Bóg. A po trzecie, co? Jak myślicie? Robić to, co mi powiedział. jak badać swoje serce. Jak patrzycie na inne psalmy Dawida, również patrzycie tam na jego modlitwy i widzicie, że on był gotowy. Panie, zbadaj moje serce, zobacz, czy jestem we właściwym miejscu, czy nic Ciebie nie rani w moim życiu. Ale żeby to robić, trzeba poświęcić na to czas. Trzeba mieć temu pragnienie, tego korygowania, tego kompasu, który Bóg dla mnie ma. Czyli potrzebuję poznawać Boże Słowo, potrzebuję poznawać Boży charakter, Boże myśli o mnie, Jego wskazówki, ale też z pokorą słuchać innych, co mówią mi o mnie i o moim życiu, obserwując mnie z zewnątrz. Jak robić to, co On powiedział? A nie, pierwsze jeszcze, jak słuchać to, co mi powiedział? To samo bym powiedział, poznawać Jego Słowo, Boży charakter, Boże myśli i Boże wskazówki dla mojego życia w Jego Słowie, ale też słuchać z pokorą innych, którzy patrzą z zewnątrz na moje życie i widzą więcej i szerzej niż ja. A jak robić to, co On powiedział? Po prostu robić. Krok po kroku, decyzja po decyzji. Usłyszałem, chcę to zrobić. Nie wiem jak. Będę szukał drogi, sposobu, jak to zrobić. Być może potrzebuję pomocy i kogoś, kto mi będzie w tym towarzyszył, ale chcę to zrobić i będę do tego dążył. I tutaj jest ważne, że będę to robił z taką postawą pokory i ufności temu, który jest moim pasterzem i który zna dobrze moją drogę i nie muszę kierować się swoimi emocjami czy okolicznościami wokół mnie. Nie wiem, ile razy, jak ponad 30 lat żyję w taki świadomy sposób z Bogiem, jako Jego dziecko. Nie wiem, ile razy czytałem już ten psalm, czyniąc go swoją modlitwą 23. Nie wiem, ile razy i ile wersji śpiewałem, grałem na gitarze, a tego psalmu 23 mnóstwo. Dzisiaj nawet jadąc samochodem na nabożeństwo, kolejną wersję usłyszałem tego psalmu. I tak się zastanawiam, ponieważ Dawid napisał ten psalm w konkretnym momencie swojego życia. Ale tak patrząc na jego życie, wiecie, my w Biblii mamy tylko kilka faktów z jego życia. To nie są jeszcze wszystkie, ale patrząc na jego życie, dla mnie to jest wielka tragedia, po ludzku rzecz patrząc. Zastanawiam się, w którym momencie on ten psalm mógł napisać. Do żadnego, po ludzku patrząc, nie za bardzo pasuje. Być może jego towarzysze, ludzie, którzy byli świadkami jego życia, kiedy on go napisał i zaśpiewał, pukali się w głowę, mówi, całkiem inaczej u ciebie to wygląda, a ty co innego w ogóle śpiewasz. Miał chyba inną perspektywę na swoje życie. No bo czy jego życie toczyło się rzeczywiście nad spokojnymi wodami? Czy jego potrzeby były zawsze zaspokojone? Ale rozumiem i chcę tak rozumieć i przyjąć, że to nie była tylko poezja. Ale to była rzeczywistość, którą on w ten sposób wyraził do Boga. To był wyraz jego doświadczenia z życia z Bogiem, który jest jego pasterzem w jego niełatwej drodze. Delikatnie mówiąc, niełatwej chyba. A kiedy ja śpiewam ten psalm albo modlę się jego słowami, to czy cytuję po prostu utwór literacki napisany przez Dawida, czy ma to jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości w moim życiu? Jak ja to rozumiem? No bo co dla mnie i dla ciebie dzisiaj znaczy, że Pan jest moim pasterzem. Jak wam się śpiewało te słowa? Fajna muzyka, zespół super to zagrał. I miło było. Ale czy rzeczywiście Pan jest twoim pasterzem przez 6,5 dnia wreszcie tego tygodnia, poza tym nabożeństwem? Co dla ciebie oznacza, że Pan jest twoim pasterzem? Czy również mogę powiedzieć, że nie brak mi niczego, że jestem pasiony na zielonych łąkach, prowadzony nad spokojne wody, czy i jak doświadczam orzeźwienia mojej duszy przez Boga, czy rzeczywiście w obliczu niebezpieczeństwa On jest dla mnie źródłem odwagi i pokoju, czy kielich mojego życia jest tak wypełniony, że aż się przelewa, czy rzeczywiście mam pewność tego, że to już się nigdy nie skończy i będzie trwać na wieczność? Czy to jest moja perspektywa? Co więc myśleliście, kiedy śpiewaliście ten psalm? Co mówiliście Bogu? Czy to były tylko słowa? Czasami myślę, że tak jest, że w pieśniach, które śpiewamy, są to słowa, które są dosyć daleko od naszego serca i naszej rzeczywistości codziennej. Dzisiaj rano w swoim czytaniu Biblii, w swoim czasie z Bogiem, czytałem drugą pierwszą księgę Samuela, gdzie właśnie Dawid był namaszczany przez Samuela na króla. I tam są takie słowa: Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co przed oczami, a Pan patrzy na serce. Więc przed Bogiem, przed naszym pasterzem nie musimy wcale udawać. Chodzi o to, żeby to, co śpiewamy i to, jak się modlimy, to, jacy jesteśmy tutaj, żeby to odzwierciedlało to, jacy jesteśmy przez resztę tygodnia. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i odwrotnie. Bo Bóg, twój pasterz, zna twoje serce, twoje myśli, twoje zwycięstwa, twoje decyzje, twoje porażki i On chce cię prowadzić przez nie. W zależności od tyle, na ile się pozwolimy. Oczywiście może być też tak, że pewne pieśni śpiewamy, one nie do końca korelują z tym, jak jest w naszym życiu, ale w ten sposób chcemy wyrazić nasze pragnienie, że chcemy, żeby tak było i naszą wiarę, że chcemy tak było i to może prowadzić nas do jakiegoś odnowienia i odświeżenia. Ale mi akurat w tym momencie nie o to chodzi. Mi chodzi bardziej o to, że kiedy śpiewam, chcę rozumieć, co śpiewam i co wyrażam Bogu. I robić to szczerze przed Nim. Monika się mnie niedawno zapytała, a co to znaczy, że twoja laska i kij twój mnie pocieszają? Oczywiście to nie chodziło o to, że ja mam jakiegoś kija do pocieszania Moniki. Ale wiecie, jak się tak zastanowiłem, myślałem sobie, ojejku, tyle razy to śpiewałem, tyle razy to czytałem, a nigdy chyba tak naprawdę się nie zastanowiłem, co tak naprawdę Dawid miał na myśli, kiedy używa takich sformułowań. Co to znaczy, że namaszczasz mnie swoim olejem? Śpiewam, ale co to znaczy? Więc czy to jest tylko piosenka wykonywana przeze mnie? Czy moja modlitwa? Więc mam dla was taką propozycję i taką zachętę, aby każdy z was, ponieważ ostatnio pamiętacie, mieliśmy taką praktykę, że ktoś, kto mówi kazanie, zostawia tam jakieś pytania do przemyślenia, więc ja nie mam pytań dla was dzisiaj wydrukowanych, ale mam dla was zachętę i wezwanie. Napisz swój psalm 23, który będzie zaczynał się od tego: Pan jest moim pasterzem. Który będzie zaczynał się od tego: Panie, jesteś moim pasterzem. I co dalej? Ty byś napisała w tym psalmie. Co wy na takie zadanie domowe? I być może, jak tutaj jest mikrofon w czasie naszej modlitwy i uwielbienia, być może w następnych nabożeństwach możesz przyjść ze swoim psalmem i wyrazić Bogu, co to znaczy, że dla ciebie On jest twoim pasterzem. I zbudować tym innych, być może zainspirować innych do tego i zachęcić. I też taka wskazówka. Myślę, że łatwo nam jest się opierać w czymś takim, jakbym coś takiego otworzył, że kiedyś to było fajnie, kiedyś to były czasy, no, szczególnie w moim wieku. Myślę, że ta grupa chyba jeszcze tak nie ma tutaj, ale u mnie tak bywa. Myślę, że jak Dawid pisał ten psalm, pisał go w czasie teraźniejszym. Oczywiście odnosił się tam pewnie do swoich doświadczeń z przeszłości, odnosił się też do swojej teraźniejszości, ale też wyrażał swoje pragnienia i pewność odnośnie przyszłości. Więc niech to będzie w czasie teraźniejszym, jak ty doświadczasz tego, że Pan jest twoim pasterzem. Jak to się wyraża w twoim życiu? Ja coś takiego zrobiłem. Mam taką pierwszą próbę, którą się z wami podzielę, takiego psalmu. Więc napisałem sobie tak. Pan jest moim pasterzem. Zaopatruje mnie we wszystko, czego potrzebuję każdego dnia. Kiedy mi jest bardzo ciężko, w miejsce strachu obdarza mnie odwagą, a w miejsce stresu i smutku swoim pokojem. Pokój i odwaga przychodzą, bo ufam mu całkowicie. Kiedy brakuje mi sił, to mnie podtrzymuje, towarzyszy i wzmacnia. On jest Bogiem i moim pasterzem. Jest przy mnie też wtedy, gdy moje zmysły mi tego nie potwierdzają. To On działa w moim życiu, choć wielu próbuje to wyjaśnić prawami natury i zbiegiem zdarzeń. Mam pewność, że mój pasterz będzie mnie prowadził przez resztę mojej ziemskiej wędrówki i że już na zawsze będę z Nim. Wiecie, za każdym razem, kiedy po raz kolejny czytam Biblię albo po raz kolejny czytam ten psalm, właśnie już od paru lat zauważyłem, że już mnie jakoś nie kręci sama treść tego psalmu, ale patrząc na niego, próbuję sobie pomyśleć, okej, jak dzisiaj brzmiałby mój psalm. Moje wyrażenie tego, że Bóg jest moim pasterzem. Co się pokrywa z tym, co Dawid napisał, a co jest moją rzeczywistością? I tak się uczę, ponieważ wiele rzeczy już mi spowszedniało w Biblii, które czytam, jeśli chodzi o fakty. Więc tak się uczę patrzenia na nią i wsłuchiwania w to, co rzeczywiście Bóg chce do mnie powiedzieć. Jak On chce mi się objawić w tej rzeczywistości i w tej teraźniejszości, w której jestem teraz. Więc co dla ciebie na twoim dromos, na twoim biegu, na twojej drodze oznacza dzisiaj, że Pan jest twoim pasterzem? Kiedy myślałem o tym temacie, ponieważ mówiłem wam, że lubię te książki o misjonarzach i w jednej było takie zdarzenie, działo się to ponad 100 lat temu. Roland wracał do domu z Afryki. Całą drogę bardzo dużo myślał, a szczególnie myślał o tym, że właśnie zginęło jego dwóch najbliższych przyjaciół, Tom i Walter. Zostali ścięci i zabici już na początku swojej wyprawy misyjnej przez lud, do którego chcieli zanieść Ewangelię. To bardzo dotknęło Rolanda, wręcz fundamentów jego wiary. Wyjeżdżał do Afryki na misję, ufając w Boże obietnice co do bezpieczeństwa, co do zdrowia. W ogóle Afryka czy Sudan szczególnie były znane z tego, że to było siedlisko, że biali ludzie, to było takie cmentarzysko białych ludzi, którzy umierali tam z powodu albo chorób, albo zabicia ich. I myślał sobie, okej, czy te obietnice zawiodły? Dlaczego ci dwaj najwierniejsi chrześcijanie, przyjaciele, których znałem, którzy byli oddani bardzo temu, aby wykonać nakaz misyjny dla tego plemienia, dla tego narodu i zanieść im Ewangelię, zginęli już na początku swojej misji? Dlaczego? I jadąc właśnie do Kanady, wracając do Toronto, miał się spotkać z mamą Waltera i było to dla niego, wysłał jej wcześniej list informacyjny o tym, ale bardzo dużym ciężarem było dla niego myśl o spotkaniu osobistym twarzą w twarz z nią. Kiedy przyszedł do niej do domu, ona przywitała go jak właśnie tego utraconego syna i powiedziała tak. Może martwisz się o mnie, Rolandzie? Powiedziała, trzymając jego ręce w swoich. To niepotrzebne. Lepiej się stało, że Walter wyjechał do Sudanu i umarł w samotności, niż gdyby został w domu nieposłuszny naszemu Panu. Modlę się każdego dnia, żeby Bóg posłał chrześcijańskie świadectwo do Girku, gdzie on oddał swoje życie Ewangelii. Pociechą dla Rolanda był też dziennik podróżny właśnie Waltera i ostatni zapis w tym dzienniku, który brzmiał tak. Napisane w oczekiwaniu na mój zbliżający się koniec, który ostatnio często już wydawał się bliski, a teraz stał się jeszcze bliższy. Chcę pisać, póki jeszcze mogę. Chwała niech będzie Bogu, który umożliwił mi podjęcie ostrej walki o Sudan i chociaż może się ona wydawać całkowitą klęską i porażką, tak nie jest. Zwycięstwo będzie należało do nas. Nie żałuję w najmniejszym stopniu, że wyruszyłem na tę wyprawę. Moje życie nie zostało w ten sposób zmarnowane. Żal mi tylko mojej biednej, kochanej mamy, ze względu na nią wybrałbym życie. Więc możemy żyć dłużej i mieć życie wypełnione wieloma zmaganiami i doświadczeniami, ale żyć w nieposłuszeństwie Bogu. Żyć nie pod kierownictwem swojego pasterza, nie w tym biegu, który On ma dla mnie. To tak zbudowało Rolanda, że jakbyście przeczytali resztę tej książki, zobaczylibyście, że jakie rzeczy Bóg przez niego jeszcze w tej Afryce dokonał. Jak słyszę świadectwa, a może jesteś osobą, bo ja tak mówię o tym, napisz ten psalm, napisz jak jest, napisz jak było, a może jesteś osobą, która nie za bardzo w swoim życiu albo wcale nie doświadczała jeszcze tej bliskości pasterskiej Boga, Jego dobroci jako pasterza, relacji bliskiej z Nim. Również możesz wyznać Mu swoje pragnienie i marzenie o tym, żeby tak było. On myśli, że On pomoże Ci to odkryć, pomoże siebie poznać, ale pamiętaj, że to jest tylko i wyłącznie poprzez to, co Jezus zrobił na krzyżu. Nie ma innej możliwości. Więc chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz pewnej piosenki zespołu Fish Eclectic. Dzwoniłem do nich, więc mamy zgodę na to, żeby to puścić w naszej transmisji. I pomyśleli o tym, to jest kolejna wersja, albo bym powiedział pieśń, gdzie są zawarte fragmenty z tego psalmu. I pomyśl w czasie jej słuchania, jakby brzmiał Twój psalm dzisiaj, który zacząłby się od tego: Panie, jesteś moim pasterzem. To znaczy, że co? Jak ja widzę to, jak On zaspokaja moje potrzeby? Jak ja reaguję, kiedy doświadczam stres? Jak ja reaguję, kiedy doświadczam strach i niepokój? Jak ja reaguję, kiedy doświadczam chaos w swoim życiu? Jak reaguję, jak inni traktują mnie nie tak, jakbym chciał? Wiecie, myślicie, że pozornie można pomyśleć, że to, czym się dzieliłem, nie było o ewangelizacji. Ale myślę, że jeżeli rzeczywiście Pan Bóg jest moim pasterzem i prowadzi mnie tak, jak On chce, to ona musi się pojawić w moim życiu. Nie ma wyjścia. Jeżeli jej nie ma, to być może nie do końca daje mu się prowadzić jako pasterzowi. Bo temu pasterzowi, on po to właśnie umarł, zależy na tym, abyś poszedł, poszła, abym ja poszedł i powiedział wszystkim o tym, co On zrobił na krzyżu dla nich. Więc jeżeli nie jesteś pewny, nie jesteś pewna, czy jesteś pod prowadzeniem przez pasterza Jezusa Chrystusa teraz, czy dajesz Mu się prowadzić, to zastosuj te trzy kroki, o których powiedziałem. Najpierw poświęć czas, aby zbadać swoje serce, w jakim miejscu jesteś. Zapytaj innych, zapytaj Boga. Przypomnij sobie Jego wskazówki z Jego słowa, o których już wiesz, a które gdzieś tam zaniedbałeś, przysypałeś, przykryłeś dywanem. Potem słuchaj, co On do ciebie mówi na teraz, co masz zrobić. Być może potrzebujesz kogoś, kto ci w tym potowarzyszy i pomoże. I pomyśl o tym, co i kiedy zrobisz. I wróć na tą drogę. Ona nie będzie łatwa. Ja nie znam wierzących, dla których Pan był ich pasterzem, która ich droga byłaby łatwa. I nie o to chodzi. Żyjemy w innej perspektywie niż ten świat. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, one też mnie znają. Podobnie jak Ojciec zna mnie, a ja znam mego Ojca i za owce oddaję własne życie. Oto jest Twój pasterz. Czy Mu zaufasz?